Zacznę od tego, dlaczego się spotykamy w Wielki Piątek, dlaczego te pączki z lutrem i dlaczego nie w niedzielę. Więc słuchajcie, podkład teoretyczny do tego jest taki, że po pierwsze, w 25-letniej historii naszego kościoła nigdy nam się nie udawały żadne święta robić w kościele. Zawsze była słaba frekwencja, było dużo słoików. Teraz już jest mało, coraz mniej słoików mamy. Coraz więcej ludzi mieszka na miejscu i nie wyjeżdża na święta. Ale tradycja została taka, że się w niedzielę do kościoła w świąteczną nie przychodzi. Więc trzeba coś zrobić, trzeba się spotkać, więc spotykamy się w piątek. Drugi powód, dlaczego w piątek, wiecie, jest taka, to tak myślę, że jest fajne, bo tradycja protestancka po reformacji zaczęła przywiązywać szczególną wagę do Wielkiego Piątku. Z tego względu, że chciano zaakcentować bardzo mocno ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wiecie, w średniowieczu było tak, że podobne czasy może jak teraz troszeczkę, że było wiele różnych tematów, celebry, świętych, kościół, hierarchia, nabożeństwa do różnych, nie tylko do Boga i do Jezusa, ale do świętych, Marii, prawda, i to wszystko się kotłowało. I reformacja jakby chciała wrócić do tego. I wiecie, do dzisiaj jest taka tradycja, jest takie prawo w krajach protestanckich, że piątek, Wielki Piątek jest świętem i jest dniem wolnym od pracy. To jest właśnie takie dziedzictwo reformacji. Dlatego sobie myślałem, fajnie, że możemy się spotkać w piątek, tak? Tak sobie myślę. Żeby właśnie podkreślić właśnie ten temat. Chociaż tutaj taki ukłon w temacie korzeni żydowskich. To też jest taka piąta woda po kisielu, bo chcę, żebyście wiedzieli, dlaczego na przykład chrześcijanie tak czczą ten wielki tydzień, jak go kogoś podkreślają. To się wzięło z tradycji żydowskiej, że oni obchodzili Paskę. W pierwszym kościele po prostu większość to byli Żydzi i oni po prostu nawracając się do Jezusa, nie rezygnowali z Paschy. Dalej ją obchodzili, celebrowali przy pomocy tych wszystkich posiłków, wieczerzy sederowych i tak dalej. Natomiast kiedy w kościele lądowało coraz więcej pogan i zaczął się konflikt z Żydami, to zaatakowano, jak to często się zdarzało w historii, kalendarz, żeby pokazać, że nasze święta obliczamy inaczej, one wypadają kiedy indziej i to jest zupełnie co innego niż to, co Żydzi, bo Żydzi Mojżesz, a my mamy Jezusa i tak dalej, i zaczęto to piłować. Także wiecie, ten piątek, mimo że taki w naszej tradycji taki fajny, bo nie katolicki, bo powrót do znaczenia osoby Jezusa Chrystusa, ale w całej historii, no to co wielkiego, tak? Jaki wielki tydzień. Po prostu wszystkie dni są przed Bogiem ważne. Natomiast mi się podoba, że możemy tak marketingowo, ewangelizacyjnie używać Wielkiego Tygodnia i robić różne rzeczy. Tak sobie pomyślałem, słuchajcie, może byśmy na przykład w przyszłym tygodniu zrobili Wielką Środę nabożeństwa. Bo to jest dzień, w którym Judasz zdradził. I można by wokół tego coś zrobić, jakiś ekstra posiłek, tak, więc i tak dalej. Tak, będziemy w Wielką Środę żegnać wszystkich tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku z kościoła. Wspominać ich, czy to jakieś takie rzeczy. Nie, dobrze, to żarty, tak? Dobrze. A trzecia rzecz, bo ludzie się pytają, co z tym pączkiem z lutrem, tak? Pierwsza rzecz to jest taki żart lingwistyczny, to Asia może mężowi tłumaczyć, a może już mu wytłumaczyła. Pączki mogą być z lukrem albo z lutrem. Po prostu. Taka zabawa słowna. Tak? Jedna literka się zmienia. Lukier jest jadalny, ale tam jest dużo kalorii. Luter jest niejadalny, ale jest zjadliwy. Bardzo ciekawe. Tak więc to tak bardziej w kategoriach żartu. Natomiast, słuchajcie, i teraz już przechodzę do słowa. Kończę z tymi powodami, dlaczego się spotykaliśmy w piątek i w takiej formie. To jest to, że pączek jest tłusty. I chciałbym dzisiaj mówić o obfitym zbawieniu, jakie mamy w Bogu. Wiecie, kiedy była zapowiedzi prorocze, które mówiły o zbawieniu w Nowym Przymierzu przez Boga, przez zbawieniu przez samego Boga, który wstępuje, żeby uratować swoich ludzi, to tam była mowa o tłustości i o słodyczy. Zaraz będziemy czytać te wszystkie fragmenty. My oczywiście dzisiaj, wiecie, żyjemy w XXI wieku. Ostatnio widziałem taką książkę, muszę sobie ją nabyć. Kryzys nadmiaru, chyba taki jest tytuł. Gdzie omawiana jest ta współczesna kultura, że tak naprawdę Dopiero teraz żyjemy w większości świata w takiej sytuacji nadmiarów, a nie niedoboru. Wiecie, my świętujemy w ten sposób, jeszcze taka tradycja jest z naszych, od naszych rodziców albo dziadków, dużo jedzenia na święta, no bo jedzenia nie było, więc świętowało się tym, czego zwykle brakuje, tak, żeby po prostu jakoś uczcić, tak. Ale dzisiaj mamy nadmiar i dzisiaj, prawda, myślimy sobie, Boże, co trzeba zrobić teraz te święta, żeby sobie nie zaszkodzić na zdrowie i tak dalej, tak? Natomiast, wiecie, w tych czasach biblijnych, kiedy Biblia była spisywana, to tłustość albo słodycz oznaczało bogactwo, ratunek, oznaczało otrzymanie czegoś, czego zwykle nie ma. Większej porcji kalorii, większej ilości słodyczy, cukru, tak? To były rzeczy, których ludzie nie mieli. Wiecie, przebadano mumie faraonów i się okazało, że ci ludzie w większości umierali na cukrzycę. Dlaczego? A plebs nie miał takiej okazji umrzeć na cukrzycę. No bo nie jadł takich ilości cukru, tak? Jak słyszymy te historie ziemia mlekiem i miodem płynąca. Znowu odwołanie do bogactwa kalorycznego, które nie jest dostępne zwykle dla ludzi. I teraz słuchajcie, katolicy zaczynają Wielki Post tłustym czwartkiem i sobie tak folgują z jedzeniem, żeby później móc sobie dokręcić śrubę. No, ja nie znajduję takiego powodu biblijnego dobrego. Ja myślę, że my naszym zbawieniem powinniśmy się cieszyć, a nie smucić. A Biblia mówi, że post, jaki mamy sprawować, ma być taki, że ludzie nawet nie mogą wiedzieć, że my go pościmy. Mamy się umyć, uczesać, cieszyć i stać się ulgą dla ludzi. Tak więc ten... Ale słuchajcie, możemy zakończyć Wielki Post tłustym piątkiem. W radości, ciesząc się z tego, co Bóg dla nas zrobił. Ale słuchajcie, to są mało ważne rzeczy. Teraz przechodzę do tematu obfite zbawienie, wykorzystując ten piątek, żeby zwrócić naszą uwagę na to, co jest clue naszego zbawienia i dlaczego my mamy tak patrzeć. I słuchajcie, mam dosłownie 4 fragmenty z Biblii, 5. Przeczytamy je, będziemy mieć wieczerzę pańską i zjemy sobie każdy po pączku. Izajasza, 25 rozdział. Jeżeli chcecie, możecie otworzyć razem ze mną. Jest powiedziane tak. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw. To jest proroctwo zapowiadające zbawienie. My wiemy, że Bóg wyprawi ludom ucztę, tak? Wesele baranka jest zapowiedziane w Księdze Objawienia. Wspólne ucztowianie dla tych, którzy doświadczają zbawienia. Na tej górze, na górze w Jerozolimie. Dlaczego tam? Ponieważ tam został ofiarowany Chrystus. I dlatego właśnie na tej górze, tak? Dla Boga nie ma geograficznie jakichś specjalnych miejsc. Ale Jego osoba, Jego Syna, która złożyła się w ofierze dla wszystkich ludów, jest właśnie na tej górze i tam przyszło to zbawienie. I tu jest powiedziane na tej górze i dalej jest powiedziane ucztę z tłustych potraw. Wiecie, jak ja się nawróciłem, to tak czytałem to i sobie myślę, nie, wtedy byłem w ogóle wegetarianinem. Teraz znowu jestem wegetarianinem. Pomiędzy nie byłem. Ale jak się nawracałem, to byłem, to tak sobie taki miałem tłuste potrawy, słuchajcie, ludzie. I tu dalej jest napisane ucztę z wystawnych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrych, wytrawnych win. To jest tak jakby ekstra podkreślane. I wiecie, kiedy rozumiemy życie tamtego człowieka w tamtych czasach, któremu brakuje jedzenia, który może pić wodę, ale na wino już go nie stać, może stać go na tanie wino, ale nie stać go na wytrawne, długo leżakowane wino, tak? Nie stać go na potrawy mięsne, bo to jest drogie. I teraz wiecie, ten cały opis, on jest przyrównany do osoby Jezusa Chrystusa. Przed chwilą, dla tych, którzy oglądają nagranie, przed chwilą mieliśmy czas świadectw. W związku z tym, że był on poza kamerą, to było ich bardzo dużo. Bardzo dużo świadectw było, słuchajcie, z tego, jak Bóg zaopatruje. I tak można sobie pomyśleć, wiecie, że no to takie konsumpcyjne może troszeczkę, może tak wszyscy patrzymy na to, nikt o jakichś innych, może z wyjątkiem tutaj tego waszego świadectwa, Gosi też, tak? Ale tak bardzo dużo w temacie zaopatrzenia. Ale słuchajcie, to jest bardzo biblijne. Bo zbawienie, które przychodzi od Boga, jest właśnie zaopatrzeniem naszego życia w to, czego nam brakuje. Obfitym zaopatrzeniem. No i my oczywiście wiemy, że to, czego najbardziej nam brakuje w naszym życiu, czego nam brakuje, to brakuje nam sprawiedliwości w Bożych oczach. Brakuje nam tego, żebyśmy mieli czyste sumienia. Brakuje nam tego, żebyśmy czyste życie prowadzili. I wiecie, i to jest taki brak, jak brak pokarmu, brak wody, jak brak tego, czego najbardziej potrzebujemy. I wiecie, i Jezus przyszedł na świat, aby nam właśnie dać bogatą ucztę z tłustych potraw, wytrawnych win, i to miało dotyczyć naszego zbawienia. Wiecie, nasze zbawienie nie jest prawdą teologiczną wspominaną raz w roku. Nasze zbawienie to jest kwestia przeprowadzenia nas ze śmierci do życia. Z błota na skałę. Z bagna na suchy ląd. Z ciemności do światła. Z brudu grzechu do bycia sprawiedliwością Bożą. Więc wiecie, to co zrobił dla nas Jezus na krzyżu, to jest właśnie dał nam w darze to, na co w żaden sposób nie mogliśmy zasłużyć. Więc kiedy Bóg mówi o zbawieniu, to mówi, słuchaj, zbawienie to nie jest prawda teologiczna, to nie jest Jezus, który umiera 2000 lat temu, to jest obficie zastawiony stół, który jest zwykle niedostępny w naszej mocy. My tego nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić. Wiecie, tak jak w tym moim świadectwie, które mówiłem wcześniej, każdy może sobie pomarzyć, żeby się karnąć fajnym samochodem, który widzi na ulicy. Ale każdy sobie może pomarzyć, ale nikt tego nie dostanie, bo mu nikt tego nie da. To musi przyjść w sposób, tak jak do mnie przyszło, przez pewną sytuację i przez bażanta, tak? I przez 10 dni miałem to. Teraz tak, jak my, słuchajcie, możemy siebie uczynić sprawiedliwi? Jak my możemy siebie wybielić? Wiecie dlaczego tak sobie myślę, że Triduum Paschalne jest takie smutne często? I jest to rozważanie tych faktów z życia Jezusa, tego ostatniego ważnego tygodnia, na smutno jest przeżywane. Myślę, że dlatego, że jest duże skupienie na tym, że od człowieka oczekuje się moralnego życia. A człowiek nie potrafi tego moralnego życia prowadzić. Więc przychodzi do kościoła, próbuje przypodobać się Bogu, próbuje przez refleksję, przez dokręcenie sobie śruby, stanąć na Bożych drogach. Wiecie, i to nie przynosi żadnej radości. Wspomina swoje grzechy. Wiecie, w takiej tradycji liturgicznej jest coś takiego jak roczny post. Tak? W przykazaniach kościelnych jest takie zalecenie, żeby przynajmniej w najważniejsze święta pojawić się w kościele. Tak? Mówię o tradycjach religijnych, nie biblijnych. Tak? Więc jest taka spowiedź generalna w Wielkim Poście. No, jest takie coś polecanego. Ale sami zauważacie, to wszystko jest znowu skupieniem się na tym, co my możemy zrobić. A wiecie, zbawienie, które przychodzi od Boga, to jest coś, na czego my nie oczekiwaliśmy, nie pracowaliśmy na to, nie szukaliśmy tego, ale przez łaskę w tym, co Bóg zrobił dla nas, zostało to nam dane jako zastawiony obficie stół, pełen potraw, bogaty, wyszukane potrawy, które zwykle ludzie nie jedzą, wyszukane trunki. Wiecie, jest taki fragment w Nowym Testamencie, który mówi, że Bóg dał dowód swojej miłości ku nam, że wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wiecie, istota zbawienia jest taka, że nasze zbawienie od początku do końca jest darem. To jest dar. Nie ma tam nic dodanego z naszej strony. Bóg daje dowód swojej miłości, że przychodzi do grzesznika, który nie wyciąga ręki w pokucie, nie wyciąga ręki po zbawienie, i on przychodzi i mówi, ja umieram za niego. I Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, on miał tą panoramę dziejów, wieków, które są przed nimi, ludzi, którzy w żaden sposób nie są w stanie poprosić o to zbawienie, bo ich nawet nie ma jeszcze na ziemi. A ci, którzy są na ziemi, mówią, krew jego na nas i na nasze dzieci. Wybieramy Barabasza, nie Jezusa, tak? A dar zbawienia właśnie na tym polega, że on jest całkowicie niezasłużony. W żaden sposób niezasłużony. Więc wiecie, jeżeli nie jest coś zasłużonego i przychodzi w darze, to normalną, naszą reakcją powinna być radość. To powinien być festiwal. Więc wiecie, ja oczywiście myślę sobie, mamy różny sposób Bóg porusza nasze sumienia, w różny sposób nas ewangelizuje i ja nie wykluczam, że przy pomocy tak zwanego triduum paschalnego i jeżeli trafi na wrażliwego człowieka, który skupia się nad tymi treściami, on może spotkać się w jakiś sposób z Bogiem, ja tego nie neguję, ale myślę sobie, że Ewangelia jest mocą Bożą. Ewangelia jest radością. Ewangelia jest czymś, za co my możemy dziękować i być tego świadomi i zrzucić z siebie wszystkie ciężary. Więc wiecie, więc ta uczta, która na nas czeka, wesele baranka, to jest coś, co my już po części dzisiaj świętujemy, bo to jest to właśnie tłuste zbawienie nam darowane. Radosne zbawienie. Ten festiwal. Wiecie, niedawno mieliśmy, mówiłem o tym tydzień temu, byliśmy na rocznicy, 60. rocznicy Kościoła Bożego w Chrystusie i była taka zrobiona gala wieczorna i wiecie, i wielu pastorów mówiło mi, fajnie przygotowane i tak wszyscy się ładnie ubrali i stoły przyozdobione i te filmy dokumentalne o tych 60 latach historii i jakieś tam quiz były i była licytacje, aukcje jakieś były, byli profesjonalni wodzireje na scenie, którzy całą tą galę prowadzili, były prezenty przygotowane dla uczestników, wszyscy zostali obdarowani i wiecie, i w tym wszystkim wielu pastorów mówiło, no to jest takie piękne, to jest takie super. Prawda, że my nie potrafimy ucztować, my nie potrafimy świętować, celebrować. Wiecie, myślę, że to jest właśnie to, że my po prostu jeszcze nie dotknęliśmy istoty zbawienia, naszego ratunku. Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo jesteśmy wyratowani, to byśmy cały czas świętowali, bo byśmy sobie z tego zdawali sprawę. Więc nasze duchowe życie, ono tak się obija trochę od naszych wymagań, jakie mamy do siebie, żeby mieć bardziej duchowe życie, a potem idzie w stronę znowu radości i wdzięczności, ale potem zawraca. Wiecie, życie z Bogiem to powinna być uczta. Powinniśmy ucztować. Powinniśmy ucztować. Słuchajcie, może tak żartowałem z tą środą, Wielką Środą i zdradą Jezusa. Ale Wielki Czwartek już można by się przy stole spotkać, słuchajcie, nagotować jedzenia i posiedzieć sobie wieczorem. I to mogłoby być całkiem fajne. Nie wiem, czy widzieliście ten post, który wrzuciłem. Jest taka katolicka ewangelizatorka, która zrobiła historię ostatniej uczty Jezusa jako montaż z wypowiedziami Makłowicza. Rewelacja. Możecie zajrzeć sobie na moją stronę. Na razie to jeszcze tam wisi. Prawda? Ja sobie myślę, to jest po prostu piękne. I ona to mówi. I wtedy Jezus zebrał wszystkich uczniów, chciał coś do nich mówić, ale oni jedli. W tym momencie Makłowicz się, ale dobre, ale i to jest... I później ona znowu się włącza, wiesz, i tam ktoś napisał, jestem niewierzący, ale jakby tak wyglądały lekcje religii, chodziłbym do kościoła. Może powinniśmy zrobić sobie czwartek wspólny i słuchajcie, i zasiąść przy stołach, prawda? I byłby tylko jeden warunek. Można przynieść wszystko, byle tłuste. Może mieć wege, ale tłuste, z oliwą. Z oliwą po prostu. Omega 3. Tak? Dobrze. Wracamy do tematu. Co dalej jest powiedziane? I dalej jest powiedziane w tym Izajasza 25. Wyprawi on nam na tej górze ucztę z tłustych potraw i dalej. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami. Co to jest zasłona, która jest rozpostarta nad wszystkimi ludami? To jest zasłona oddzielenia od Boga. A tym, co oddziela od Boga, jest grzech. My wiemy, że jak Jezus umarł, to zasłona w świątyni, która oddzielała święte od najświętszego miejsca, została rozdarta z góry w dół, tak jakby przez interwencję Bożą. Przez to właśnie, że Jezus przyszedł. I tu jest powiedziane, że na tej górze, gdzie będą zebrane wszystkie narody, które będą korzystały z tej uczty, zasłona, która jest nad wszystkimi ludami, przykrycie zostanie zniszczone. Dalej jest powiedziane, wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze wszelką łzę z każdego oblicza i usunie hańbę ludu na całej ziemi. Słuchajcie, to jest po prostu naprawdę Izajasza 25 od 6, to jest wielkanocny po prostu fragment. Jest ofiara Jezusa, jest uczta tłustego zbawienia, jest zasłona, która jest zdjęta z wszystkich ludów i jest pokonana śmierć.
Yes.
I jest otarta wszelka łza. I słuchajcie, i my jesteśmy tego uczestnikami. I wiecie, i teraz nie chcemy pójść w Wielki Piątek na smutno. Nie chcemy pójść w mycie okien i gotowanie żarcia. Ale słuchajcie, ale możemy pójść w świadomość tego, co Chrystus dla nas zrobił. W to absolutnie można pójść na całość. I cieszyć się tym. I to jest to, co Bóg dla nas przygotował. I 9 werset. I mówić będą w owym dniu. Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, On nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy z Jego zbawienia. Amen. To jest to, co słuchajcie, Jezus dla nas zrobił. Amen. Czyli wiecie, nie gorzkie żale przybywajcie, ludu mój, ludu, co żeś mi uczynił. To są ważne prawdy. Jezus naprawdę cierpiał. Naprawdę cierpiał. Ale i możemy to rozważać, możemy to medytować, może to też może mieć znaczenie dla naszego życia. Tydzień temu o tym mówiłem, że apostoł Piotr mówi, że Chrystus cierpiał w ciele, abyśmy my wstępowali w Jego ślady. Tak? Więc to ma swoje znaczenie. Natomiast ponad tym znaczeniem, bo wszyscy ludzie cierpią na ziemi, w jakiś sposób, jest to, że my jesteśmy tym cierpieniem Mesjasza uratowani. I możemy z radością zasiąść do stołu Jego zbawienia. Amen? Słowo Boże mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. Teraz drugi fragment, Nehemiasza 8. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdreasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali ludowi Torę, rzekli do całego ludu. Wiecie, było takie, po powrocie z niewoli na babilońskiej była taka reformacja, takie przebudzenie było za Nehemiasza, że wydobyto księgę Tory i zaczęto ją odczytywać ludowi. I nagle ludzie się zorientowali, że oni żyją poza przykazaniami w ogóle, poza Torą. Więc Ezdreasz i Nehemiasz po tym, kiedy lud płakał i żalił się, powiedział tak. Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień Tory, płakał. I rzekł do nich, idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc, uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić i udzielić innym. I urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Wiecie, i to jest piękna ilustracja, bo ich reakcja z jednej strony była właściwa, bo przeczytali Torę i się okazało, że oni, jak to się mówi, nie dowożą, tak? Że po prostu są oddaleni. Że z czym do Boga? Za wysokie progi na nasze nogi. Po prostu je więc... Ale Nehemiasz i Ezdreasz i Lewici, oni powiedzieli, dobrze usłyszeliście. Wiecie, nowe przymierze można połączyć z tym, gdzie jest powiedziane, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Jest wychowawcą, który przyprowadza nas do tego, żebyśmy w nim szukali nadziei. I właśnie to powiedział Ezdreasz i Nehemiasz. Powiedzieli ludowi, powiedzieli, dobrze, znacie Torę, ale teraz macie się radować z waszego Boga, który wam dał Torę. A nie smucić z tego powodu, że wy nie dowozicie swoich moralnymi standardami efektów życia, jakie jest oczekiwane. I było przykazanie. Idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Innymi słowy, idźcie i nakarmcie się swoim ratunkiem, swoim zbawieniem, które przychodzi od Boga. Nakarmcie się tym. Amen? Słuchajcie, my tak mamy tak, za chwilę będziemy mieć wieczerzę. Jezus powiedział, kto nie będzie pił mojej krwi i jadł mojego ciała, nie ma działu ze mną. I my przez to, że historycznie jesteśmy w jakiś sposób byliśmy połączeni, czy może niektórzy jeszcze są, z taką tradycją eucharystyczną, która nie jest biblijną za bardzo, to my w tym momencie myślimy sobie, nasze myśli płyną w stronę, czy to prawdziwe ciało, czy to prawdziwa krew? Czy Jezus naprawdę mówił o tym, żeby Jego zjeść? Ale wiecie, kiedy my czytamy o zbawieniu jako o uczcie danej nam, żeby nas nakarmić, Kiedy czytamy Nehemiasza, ludzi, którzy płaczą, bo nie dowożą dzięki i po prostu nie są w stanie żyć moralnie, a oni mówią, teraz idźcie i jedzcie i pijcie. Jedzcie tłuste potrawy i pijcie słodkie napoje, pijcie wino. No to wiecie, to w tym momencie mamy Jezusa, który przychodzi i mówi, słuchajcie, wasz jedyny ratunek jest w tym, że nakarmicie się swoim zbawieniem, czyli mną, który daje to zbawienie. Rozumiecie? Nakarmcie się mną. Czym się karmisz w swoim życiu? Karmisz się refleksjami, swoimi rozwiązaniami, swoimi próbami rozwiązania życia. Może karmisz się swoimi modlitwami, może karmisz się samodyscypliną, może karmisz się układaniem swojego życia. A kto z nas siada przy stole, żeby karmić się Jezusem? Jego darem zbawienia. Żeby siedzieć i po prostu jeść Go. Dlatego wiecie, może faktycznie, może ten czwartek za rok. Kto wie? Żebyśmy naprawdę jedli. A nie tam okruszek matcy, wiecie, taki. I kieliszeczek z plastikowego, wiesz, kieliszka, nie? Tylko żeby po prostu posiedzieć, naprawdę pojeść. I poczuć to, jak to się je, jak to spływa. I poczuć tą sytość. Amen? Takiego Jezusa poczuć. I to jest to, co Bóg dla nas przygotowuje. Radość w Panu jest naszą siłą. Radość z naszego zbawienia. Krzyż to nie jest smutek. Krzyż to jest nasza radość. Krzyż to jest nasza radość, ponieważ tam się dokonało nasze zbawienie. Tam się dokonało nasze zbawienie. To jest rewelacyjna rzecz. My oczywiście wiemy, z kursów Alfa wiemy, że gdyby Jezusa rozstrzelano, to byśmy mówili, że naszą radością jest strzelnica. Gdyby Go powieszono, to byśmy mówili, że naszą największą radością jest szubienica Chrystusa. Tak? Więc my wiemy, że w kontekście i dlatego Grecy mówią, że to jest głupstwo, a Żydzi mówią, że to jest zgorszenie, no bo to jest tylko po prostu miejsce kaźni. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, to jest miejsce radości, bo to jest nasze zbawienie, w tym jest nasz ratunek. I my mamy obowiązek tym się karmić, i Bóg daje to nam jako pokarm dla całego naszego życia, duchowego życia. Jest cielesne życie, jest cielesny pokarm. Jest duchowe życie i jest duchowy pokarm. Co jest duchowym pokarmem? No możemy powiedzieć Biblia, modlitwa, możemy te wszystkie duchowe nasze praktyki wrzucić. Ale słuchajcie, zanim cokolwiek tam wrzucimy, to pierwszy, podstawowy pokarm to jest właśnie ofiara Jezusa Chrystusa, Jego zbawienie, które musi być skonsumowane przez nas. Do syta, żeby nam się odechciało jeść innych rzeczy.
Amen.
Innych ratunków, innych naszych zbawień. Żebyśmy powiedzieli, ha, teraz jest dobrze, jak miś Puchatek po dorwaniu się do beczułki miodu. Że po prostu, że to jest właśnie to, że życie jest piękne. Teraz życie jest piękne, bo się najadłem. Okej? Okay? No oczywiście... Żyjemy w XXI wieku, tak? I my mamy potępienie, jak się najemy. Ale powiem wam, w czasach Reymonta, żeby nie sięgać wiele tysięcy lat, wiecie, naprawdę, na Ukrainę w XX wieku zajrzeć. Podobno ostatnim krajem, w którym głód zabijał ludzi, była Finlandia w XX wieku. Ostatnio słyszałem o tym. Wiecie, to jest ten wymiar. My nie potrafimy się z tym emocjonalnie zmierzyć, z tym porównaniem do jedzenia, ale tak nam to przedstawia Biblia. Zbawienie to jest uczta, to jest pokarm, który musi być zjedzony. Kiedy Mojżesz kazał jeść baranka paschalnego, który miał być zapowiedzią Jezusa i miał być pierwszą tą wyprowadzeniem z Egiptu, wiecie, to trochę pasuje też, bo trochę, to idealnie pasuje do ofiary Jezusa, bo jest baranek paschalny, to jest piątek, tak? Jest sobota, jest grób, to jest ta noc, w której groby się, można powiedzieć, zapełniają pierworodnymi w Egipcie, a potem jest zmartwychwstanie, to jest wyjście z Egiptu, to jest eksodus, tak? Wyjście do nowego życia. Okay? Ale wiecie, wszystkie te trzy elementy są ważne. I teraz Jezus, baranek Boży, tam jest przepis w Torze, że całe to mięso ma być zjedzone, że jeżeli baranek jest za duży, to muszą dwie rodziny się spotkać, albo trzy, żeby zjeść, żeby nic nie zostało z tego. Wiecie, i to jest proroctwo dla nas, że my nie możemy części zbawienia skorzystać, bo wtedy będziemy mieć troski i mękę. Jeżeli skorzystam z zbawienia w ten sposób, że przyjmę to, co On dla mnie zrobił w kontekście moich grzechów, no to mam życie wieczne. Ale mogę resztę życia spędzić w troskach. W smutku, w strachu. Odnośnie innych dziedzin życia. Ale jeżeli weźmiemy tego baranka paschalnego i będziemy go jeść do ostatniej kostki, z całym tym szpikiem, tak jak mówił Izajasz, tak, będziemy go konsumować, to będziemy naprawdę nakarmieni i będziemy pełni radości, pełni szczęścia i pełni siły, żeby dokonać tego eksodusu. Amen? Żeby go nie dokonywać na pusty żołądek, tej próby wyjścia, tylko żeby wyjść najedzonymi. Dobrze, to był Nehemiasz. Teraz Psalm 36. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu Twoich skrzydeł. Łaska, tak? Efezjan mówi, z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, aby się nie chlubił. To Boży dar jest, tak? Łaska. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Nasycają się tłustością domu Twego. A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światło. Widzisz, to co najlepsze przychodzi od Boga. Pokarm, tłustość Twojego domu, rozkosz, którą się upajam. Jest pokarm, jest napój, jest ciało i jest wino. Okej? Okay? 55 rozdział, to już jest przedostatni fragment, 55 rozdział Izajasza. Nurze, czyli po polsku hej, prędko, szybko, dalej, come on. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy i tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha, pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Nowe narodziny, ożyje wasza dusza, tak? Na skutek czego? Skonsumowanego zbawienia. Dlaczego macie płacić? Przyjdźcie i weźcie to bez płacenia. Zbawienie jest bez płacenia. Nie można zapłacić za swoje zbawienie. Swoimi uczynkami, samodyscypliną, dobrym prowadzeniem się. To jest po prostu dar. To jest po prostu dar. To jest po prostu dar. Takie świadectwo mam. Z niedawnego czasu miałem rozmowę z osobą, która zgrzeszyła. I nie może sobie wybaczyć. I to jest trudne wyzwanie dla tej osoby. Przekroczyła swoje moralne standardy, jak to powiedzieć, na grubo. I już wie, że Bóg jej przebaczył, wie, że ludzie jej przebaczyli. Jakby wszystko jest przebaczone i załatwione, wyznane. Ale nie może się pogodzić z tym, że to ją spotkała, że to był jej wybór, ten grzech. Słuchajcie, i w rozmowie zrobiłem tak, powiedziałem tak. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie osoba, która zgrzeszyła. I zacząłem wymalowywać w jej wyobraźni ją samą, tą, która nie potrafi sobie przebaczyć. I powiedziałem, i co teraz jej powiesz? I to było po prostu, to było tak piękne obserwowanie to. Siedziała i mówiła sobie, no ja wiem, co jej powiem. To jest oczywiste, ja znam Ewangelię. Ja znam Ewangelię, przecież to Bóg wszystko już załatwił, Bóg odkupił. Jest biała jak śnieg, jest czysta jak śnieg po prostu. Jest, po prostu to już jest po drugiej stronie. To trzeba powiedzieć. Ja mówię, no i co, i powiesz? No waham się, bo ja wiem, do czego ty zmierzasz. Bo to jest o mnie, tak? Tylko, że ja to muszę teraz powiedzieć. Słuchajcie, i Bóg do nas przychodzi i mówi, Naprawdę, dlaczego próbujecie nakarmić się tym, co was nie nakarmi? Nakarmcie się zbawieniem. Nakarmcie się łaską. Nakarmcie się darmowym ratunkiem, które przychodzi od Boga. I wiecie, dzisiaj mamy ten Wielki Piątek i też miałem taką myśl, że nawet o kościołach protestanckich, które zauważam, też lubią wykorzystywać dla celów ewangelizacyjnych ten Wielki Tydzień, też się tam takie hasło jest, tydzień, który zmienił wszystko. To jest środowisk ewangelicznych, takie hasło, które jest też do głoszenia Ewangelii wykorzystywane. Ale sobie pomyślałem, my wszyscy jesteśmy protestantami. My wiemy, co mówi list do Galacjan. My wiemy, co mówi list do Rzymian. My wiemy, co mówi list do Efezjan. My wiemy, że zbawienie jest za darmo. I w tym samym momencie, słuchajcie, tak mało z tego korzystamy. Mamy dobrą doktrynę. Porzuciliśmy zwodnicze, szatańskie nauki. Porzuciliśmy nieewangeliczne zwiedzenia. Ale słuchajcie, czas usiąść do stołu. I czas zacząć jeść to, w co już uwierzyliśmy. Czas zacząć jeść. Przejść z poziomu doktryny, logiki i prawidłowego wierzenia do miejsca doświadczania. Przebaczania sobie, przebaczania innym i karmienia się tym, żeby doświadczyć radości zbawienia, które jest w Bogu. Amen. Jechałem dzisiaj z Izą samochodem i mówię, miałem cudowne życie. A ona... Ja mówię, no do tej pory niczego nie żałuję, Bóg jest dla mnie dobry. Takiego czegoś wam życzę w te święta. I ostatni fragment Izajasza 12 od pierwszego wiersza. I powiesz w owym dniu: dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufałem i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Kiedyś, kiedy przychodziliśmy z Izą kryzys, to ten werset został nam dany przez Gosię Rycharską. Izajasza 12:3. Zacznij na nowo pochylać się i czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Amen? Jest źle? Posłuchaj. Zacznij z radością jeść Jezusa. Zacznij Go jeść. Gdzie takie ludzie pieką takie baranki wielkanocne.
Tak.
Memiarze mają ubaw z tego, bo robią montaże tych wszystkich baranków, które nie wyszły, które mają tu oko jedno, tu drugie. Lukier jakiś ścieka, wiesz. I te wszystkie takie baranki w takich... I podpis. Dobra.
Ale co?
Nie, zdałem sobie sprawę, że to akurat nie było śmieszne. Więc dla chrześcijanina. Tak. Coś. Ten, który jako ostatni widział twoje grzechy. Coś w tym stylu. Ale wiecie, naprawdę, to jedzenie, słuchaj, może takie życzenia dla was na te święta. Nie narzekaj na tą kaloryczność w tym roku. Nie musisz tego jeść. Możesz siedzieć, patrzeć i wąchać. Ale pamiętaj o tej olbrzymiej, gigantycznej, ciężkiej przenośni w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Jedzenie i napój porównane do naszego zbawienia. To musi po prostu wejść w ciebie. To zbawienie. Sałatkę możesz odstawić. Serniczek możesz odstawić. Nie musisz tego jeść. Ale pan... A, serniczek? A Zbyszek musi. Okej, dobrze. Czyli kartofelki zostaw, ale mięso zjedz. I te wszystkie rzeczy. Niech ta przenośnia ci w te święta po prostu dźwięczy, ale nie tylko w święta. Przez całe życie niech ci się tłucze po prostu. Bo to jest coś, co trzeba po prostu zjeść. Zbawienie to nie jest coś, co trzeba, co wystarczy zrozumieć. Trzeba uklęknąć przy tym źródle i z radością naczerpać na nowo zbawienia. Na nowo odnowić swoje zbawienia i czerpać, i czerpać, i czerpać. Aż do skutku. Aż do przesiąknięcia tym. Aż do nakarmienia. Aż do pełnej sytości. Bo to, że tego nie ma w naszym życiu, to jest dlatego, że żeśmy wystarczająco się tego nie najedli. Po prostu jedzmy to. Jedzmy to. Amen.